Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i mamy dzisiaj dla Was taki mały przegląd newsów związanych z Marvelem, gdzie sobie pogadamy o tych paru doniesieniach, które ostatnio do nas trafiły. Po pierwsze, news castingowy, bardzo interesujący. Pamiętam, jaką mieliśmy radochę z tych wszystkich newsów castingowych dotyczących Thor Ragnarok, gdzie się nagle pojawiały te informacje, jaki to aktor znany się, czy aktorka ma się pojawić w tym filmie. No i nie da się ukryć, że w ogóle w filmach Marvela ostatnimi czasy te obsady wyglądają naprawdę imponująco, nie? W zasadzie każdy kolejny film ma obsadę składającą się zarówno z takich aktorów na fali wznoszącej, jak i takich, którzy już naprawdę mają niezłą renomę.
To, że każdy aktor czy aktorka, którzy jeszcze nie odhaczyli roli w Marvelu, poza ziomkami Scorsese może, no to będą, wiesz...
Przyjdzie na nich czas.
Ale i Bobby też się pojawi pewnie. Nie, ale to wiesz, to myślę, że właśnie wygląda to, jakby każdy tam... No dobra, może raz tak. For the kids, nie? Chociaż tak jak Michael Douglas miał. No nie, a dobra, dla dzieciaków zagram, a potem, ale się bawiłem, lecimy z dwójeczką.
Wiesz, no. Nie, no wiesz, chociaż sobie formę wyrobić.
No, może właśnie do trenera mnie nie stać, ale tutaj Marvelki słyszałem.
Nie no, stać, ale wiesz, nie mają tego, żeby ktoś ich popchnął w tą stronę, nie? A tam musisz siedzieć z timi trenerami, no i...
Bale zatęsknił za figurą po Batmanie.
I ci aktorzy, którzy nie kojarzą się zazwyczaj z kinem superbohaterskim, są obsadzani zwykle w dwóch typach ról. Albo to jest taka rola kogoś tam na drugim planie, ta taka legitymizująca film, nie? To jest zwykle jakiś starszy aktor, który gra ojca kogoś,
jakiegoś prezesa kogoś. No. Jak masz na plakacie aktorów,
to tam u góry.
Masz dodatek end.
No tak,
to jest ten end, to jest ten point.
Ale na plakatach zawsze ich ta gęba gdzieś tam jest wklejona na górze, żeby było widać tylko, że są.
Paweł albo by to nazywa to technika na starego dziada.
Albo drugi typ roli, no to jest oczywiście, przynajmniej ostatnio myślę, zasłynął tym Jake Gyllenhaal chociażby, czyli antagonistę, nie? No i pytanie teraz, o jakiej roli...
Cate Blanchett jeszcze.
Blanchett,
właśnie. Cate Blanchett na przykład, tak, jasne. No i pytanie w takim razie, w jakiej roli, czy któryś z tych dwóch, a może jakiejś jeszcze innej, pojawi się inny aktor o naprawdę, no... sporym portfolio, mówiąc tutaj bardzo tutaj delikatnie. Mianowicie Christian Bale jest ponoć w rozmowach, tak mówi Jeff Snyder z Collidera, w rozmowach właśnie nad objęciem roli w nadchodzącym Thor Love and Thunder. No i Marvel sprawy tego nie skomentował, nie dostaliśmy żadnych oficjalnych informacji, ale załóżmy na moment, że jest w tym coś.
Hollywood Reporter to podaje... Umówmy się, gość gada o tej roli.
Znaczy, no, też powołując się na drzewa Snydera. Natomiast, no, ja Snyderowi zwykle ufam, no, bo zwykle jak coś podaję dalej, to bardzo często są jednak rzeczy, które
jedyny,
no, są sprawdzone.
Jedyny Snyder, któremu ufasz.
Jego podcast. Polecam gorąco, bo tam naprawdę fajne gości zaprasza i gadają o różnych zakulisowych rzeczach. Zgadnijcie, jak się nazywa? Snyder Cut, oczywiście. To jest jeden Snyder Cut, którym jestem zainteresowany.
No ale skoro o tym mowa, mamy Christiana Bale'a, który po pierwsze myślałem, że już po Batmanie nie będzie go ciągnęło do kina superbohaterskiego, ale tak jak mówi, może za rzeźbą zatęsknił, nie? Stwierdził, że kurde, ostatnio się zaniedbałem, trzeba trochę znowu nabrać wiesz, rzeźby,
tak,
to
co,
Marvelku
też,
mnie wyrobił.
On też miał już tą przerwę taką konkretną, nie? Że to jest ten moment, kiedy idealnie, żeby sobie wrócić, ale właśnie nie w tej roli pewnie żadnej pierwszoplanowej, nie tylko w tej takiej właśnie legitymizującej, nie? Żeby się pokręcić znowu przy tym wielkim kinie.
Jakbym miał stawiać, to on, nie? Byłby antagonistą. Nie mam pojęcia, kto będzie antagonistą Thor Love and Thunder, ale właśnie jeżeli myślę o takim nazwisku jak Christian Bale, to jeżeli powiedzieć, że będzie Hemsworth i Portman kontra Bale w filmie, to już same nazwiska powodują, że chcesz zobaczyć to starcie.
Tak, mi się też wydaje, że akurat on pod profil Waititiego idealnie by pasował jako złoczyńca, nie? Kurczę, chciałbym go po prostu zobaczyć jako złoczyńcę w filmie Marvela, bo to jest fantastyczny aktor.
No i zazwyczaj ci złoczyńcy są jednak jednorazowi, nie? Więc no, takiego aktora nie zobowiązuje wtedy kontrakt jakiś długi. Plus Marvel wtedy nie musi płacić jakichś gigantycznych pieniędzy z kolejnymi filmami, a wiadomo, że zwykle no, tacy aktorzy jak Bale na pewno sobie rezerwują naprawdę spore sumy.
No, po Batmanie raczej gość nie sądzę, żeby pakował się, wiesz, w 7-letni kontrakt czy coś w tym rodzaju, więc ma to sens.
Ponoć Bale był po prostu zainteresowany przede wszystkim nawet nie samym wystąpieniem w filmie komiksowym czy filmie Marvela, ale współpracą z Taiką Waititim, o którego metodach pracy też krążą legendy generalnie i wszyscy aktorzy wspominają bardzo miło pracę z tym reżyserem. Więc to nie, zupełnie mnie ta informacja nie dziwi. Jestem pewien, że, nie, że będziemy tylko wraz z kolejnymi filmami spojrzeć, jak kolejni aktorzy będą do tych filmów lgnąć, nie? Bo raz, że właśnie jakby nie jest żadnym obciachem w tym momencie występować w tego typu filmach, nie? To nie jest Transformer Avengers, ani nic, co faktycznie wyglądałoby kiepsko w CV. Już pomijając tą kwestię, że no to jest zawód tych ludzi, nie? Umówmy się, jakby przyjmowanie, jakby to się wyłącznie skupia na tym, żeby zarabiać pieniądze, ale nawet to jakby nie obniża w żaden sposób prestiżu, a z drugiej strony no zazwyczaj doświadczenia aktorów z prac nad tymi filmami są pozytywne, przynajmniej tak słyszymy. Nawet po jakimś tam czasie, nie? Wiadomo, że w momencie promocji filmu będą mówić wszystko pozytywnie, ale bardzo często widać po tych aktorach,
fajne, że właśnie, że nie ma kwasów i też już mamy aktorów, którzy grali lata temu już u Marvela, nie? I nie wychodziło nic takiego, żeby były właśnie jakieś problemy, czy cokolwiek, nie? A było naprawdę kupa aktorów tych z najwyższej półki. Już.
A były takie pojedyncze przypadki, więc też to nie jest tak, że to nie jest, wiesz, niemożliwe, czy coś takiego.
Tak, oczywiście z Whedonem wiadomo, jak było, jeśli chodzi o reżyserię.
No to tak.
Jak się nazywał Malekith, Doctor Who?
Eccleston.
Ale on narzeka na wszystko.
Tak, więc oczywiście
no,
on narzekał.
Hugo Weaving był jeszcze, nie, na przykład.
Tak, aczkolwiek on też zmienił trochę narrację później. To na początku narzekał, potem jako zobaczył, jak to się rozwija. Ja myślę, że on po prostu podszedł do tego filmu. On nie bardzo wiedział, co z tego będzie. I jak to grał, to jeszcze cały czas widział to przez pryzmat poprzednich filmów, bo to jeszcze się rodziło.
No to były początki, nie? Teraz widać, że to już też działa na innych zasadach, nie?
Ale i on też cieplej mówił o Marvelu później, nie? W kolejnych wywiadach.
No a Eccleston miał jednak tego pecha, że trafił na film, na jaki trafił, i ta jego rola była zaciumkana. Jak się dało, nie?
On pod Waititim. Wyobraź sobie Malekitha pod Waititim?
No nie, ale to... wiesz, idealnie sobie porównać no już z filmów torowych, nie? Co się działo z Malekithem w dwójce i co się działo z Cate Blanchett w trójce, nie? No to jest, wiesz...
No Malekith właśnie taki powinien być, który się bawi tym wszystkim i sobie zabija ludzi dla zabawy. Ale właśnie skoro...
Chciałem zrobić porównanie. Ogień i niebo. Kurwa, masz co lepsze.
Ale skoro...
Niebo, a ziemia. Tak miało być.
Skoro właśnie mówimy w takim razie o złoczyńcach, to tak szybko do komiksów. Jakiego złoczyńcę stawiacie mógłby się pojawić w Thor Love and Thunder? Bo mieliśmy już Surtura, mieliśmy Hele, to te duże działa, oczywiście Loki cały czas tam gdzieś wisi, był Malekith. No to tak naprawdę, jeśli chodzi o ten panteon...
No, masz propozycję.
Niech Christian Bale wróci do swojej genialnej kreacji z filmu American Psycho, niech będzie Dario Aguerrem.
To byłoby
świetne. Gra takiego, wiesz, yuppie biznesmena, oczywiście na pokaz, natomiast później będzie
Minotaurem
CGI, więc nie będzie go musiał być dużo na planie.
I Dario Aguerre, powiem ci, że to jest mój... Ja mam trzy generalnie pomysły, kim mógłby być, ale Dario Aguerre jest jednym z nich, z bardzo prostego powodu. Dario Aguerre ma od lat bardzo dużą rolę w historii Thora, no, naprawdę ogromną, a jakby nie patrzeć, Taika Waititi musiał zapoznać się z komiksami Jasona Aarona, no bo no, tak. Goddess of Thunder.
Aguerre jest głównym vilanem.
Aguerre de facto głównym złoczyńcą. Jane. Właśnie, więc jeżeli już sięga po Jane, no to może po drodze stwierdził, kurde, ten typ, ten biznesmen złej korporacji, co się zmienia w Minotaura, biorę go. Wiesz, to by bardzo, bardzo pasowało do Waititiego i właśnie, no mówię, to jest w tym materiale, z którego już czerpię. Więc Christian Bale, kurde.
Tak, i on ma American Psycho, ma Vice, ma wprawkę no do roli takiego
gościa, który po prostu, wiesz, chodzi pod garniturem w tych okularach i, wiesz, zastrasza ludzi w swojej korporacji. Ale jeszcze masz jakiś inny przykład, Radek?
Kurczę, nie, mi się też bym szedł w stronę Aguerra. To jest idealne dopasowanie do bohatera.
To dwie inne postacie, jakie mi przychodzą do głowy. Znowu, jedna to jest Gore. Dlatego, że to też jest blisko, to jest Ran Arona, jakby nie patrzeć. Nie do końca z Jane, ale jednak Ran Arona. A kolejna, dlatego, że to jest Kirby'ego postać i już wiemy, jak Taika Waititi kocha te wszystkie wizualia Kirby'ego. Mangok, czyli de facto ostatni przeciwnik Jane w tym ranie.
Nie, no nie zakuwajmy Bale'a w to.
Tylko w tym momencie stracimy Bale'a kompletnie.
Jeszcze Gore, okej, dobra, zabierzemy mu nos, ale ciągle będziemy mógł grać, ale no, jako ten wielkie bydle po prostu.
Ale jak zrobią Gora, ale ludzie powieszą Maleki wyskoczyć.
Ale dobra, jeśli pojawi się Mangok, Clancy Brown, niech powtórzy tutaj rolę.
Clancy Brown był Surturem, koniec.
No nie, ale mówię szczerze. Nie gra wszystkie bestie we wszystkich.
Ale mówię szczerze.
Tima Karego nie ma, teraz Clancy Brown. Nie gra. Wszystkie
powiedzcie mi, że Mangok to nie jest postać, której mógłby użyć Taika Waititi.
Mógłby,
no, ale nie. Ja nie mówię, że chcielibyście.
Największy tronik na świecie. Wziąłeś takiego aktora jak Christian Bale i... No okej, okay, dobra, nie poznacie go, ale daj grać.
Wiesz co, Mangoka to
zmienimy
by
głos
użyć,
jeszcze.
Ja czuję, że jakby Waititi miał użyć Mangoka, to by było tak jak z Surturem. Także to była, wiesz, to był jakiś wielki zniszczyciel światu, wiesz, wielki, największy przeciwnik Thora, który, wiesz, zostaje jednym ciosem powalony.
Ale potem się przydał. Nie, no ale mówię, wydaje mi się, że po prostu jeżeli myślę o takich postaciach, które mógłby użyć, a patrząc na to, jak on jest zachłyśnięty tym wyglądem postaci Kirby'ego, to sobie spokojnie wyobrażam, że Mangok mógł się pojawić. Można zrobić obu, tak jak była i Hela i Surtur, i każdy miał swoją rolę w filmie. Ale oczywiście Bale dużo bardziej by pasował jako Dario Agger.
Agger był super, szczególnie, że wiesz, nie trzeba by go wcale zabijać. Mógłby w jakiś sposób wrócić później jako właśnie ten biznesmen, tak jak zrobili z Danielem Brulem, nie? Jak grał Zimu. To też mógł sobie spokojnie, wiesz, furtka była otwarta. No i...
To dam wam jedną propozycję. Ponieważ będziemy mieli dwa tory i Jane prawdopodobnie będzie torem na Ziemi, bo Odinson spierdzielił w kosmos z Guardiansami, to możemy mieć zawsze Mangoga i Dario Aggera, bo są to dokładnie dwa różne przeciwnicy.
Dajcie temu facetowi Mangoga.
Tak, jak to Mangoga. Po prostu ja uwielbiam, to jest tak absurdalne, po prostu jak Kirby to pisał, jak się po raz pierwszy Mangog pojawił, spada ten troll, patrzy tu drzwi, ej, nie otwierać, kurwa, otworzę. Otwiera, wyskakuje Mangog, a rozpierdolę zrobię Ragnarok, rozpierdolę Asgard. Leci, kurde, nie da się go pokonać.
Wiesz, ja bym chciał tego typa, co jest złożony z dwóch tych... Bibis to się chyba nazywa, nie? Wiecie,
Bibis,
ma...
tak, Bibis. Jego była rzeźba tam w tym... W Ragnaroku ktoś wyłapał.
Tak, to było jego, tak, ale to on ma ten dwie twarze, tak jakby, tak. Połówki ich twarzy, to ja bym chciał, żeby ta postać się pojawiła i zagrał ją Christian Bale i Daniel Day-Lewis. I wiesz, każdy po tej twarzy. I to by było dwóch takich fantastycznych aktorów, wiesz, w takiej roli. Waititi by to mógł totalnie zrobić.
No, to znaczy, wiecie, no, my tak spekulujemy, no, równie dobrze może być sytuacja, gdzie Christian Bale gra jakąś zupełnie inną rolę, nie? Nawet niekoniecznie złoczyńcy, tak sobie założyliśmy oczywiście, bo największe szanse są na to, patrząc w poprzednich filmach. Znaczy właśnie, kurczę, no, my też tak spekulujemy, że może Christian Bale jest zainteresowany występować w tych filmach, kurczę, teraz do końca świata, no, nagrał się w wielu filmach i spokojnie może grać jakąś ważniejszą rolę albo kogoś, kto może wracać, nie? Ja mam nadzieję tylko, że to nie jest taka sytuacja, jak wiecie, Sam Neill w Thor Ragnarok, nie? Jakby też był, jest w daliście płac i też były, pamiętam, doniesienia, że Sam Neill w Thor Ragnarok, ciekawe, kogo będzie grał i może tę postać. No,
to był.
Można było być troszkę rozczarowanym, jeśli się liczyło na jego występ. Jeśli się nie liczyło, no to była fajna niespodzianka. No, ale mam nadzieję, że z Bale'em będzie coś więcej. No, natomiast jeśli miałby być Mangok, to niech dokładnie robią tak, jak zrobili z Surturem w Ragnarok. Niech Waititi podłoży tutaj motion capture, głos Clancy Brown i tak. Jesteśmy w domu.
A jakby Christian Bale miał grać konia? Też stracisz Christiana Bale'a, ale wtedy dostajesz
niech go gra jak Patryka Batemana i okej, okay, spoko.
Nie, wiesz co, jakby miał się pojawić Beta Ray Bill, to ja bym chciał jednak jakiegoś aktora nie aż tak wysokoprofilowego, bo chciałbym, żeby Beta Ray Bill wracał, nie? I
ja, tak, absolutnie.
Więcej miejsca w uniwersum. A wiesz, że jakby go zagrał Bale, to by była postać, która się pojawi raz, nie?
Ja bym chciał, żeby Beta Ray Bill miał brytyjski akcent, żeby był takim, wiesz, tytułem arturiańskim, takim, wiesz, typem,
bym chciał, żeby miał niemiecki akcent.
Taki wiesz, wychodzi taki koń i nagle takim czystym brytyjskim akcentem.
Takim Bawarczykiem ja bym chciał, naprawdę.
No dobra,
no, ale okej, na razie nasz główny typ to Dario Agger chyba, bo to...
No, on pasowałoby.
Tak. Pasowałoby, no. No i wiemy, że Waititi był zainspirowany tym Thorem od Arona, Dario Agger tam pełni dużą rolę, więc to by miało sens.
Właśnie jak ma Jane, to Dario Agger jest samograjem w tym momencie.
No. Dobra, słuchajcie, to przeskoczmy sobie w takim razie do kolejnego tematu. Pomyśleliśmy o tych tutaj doniesieniach castingowych, to inna plotka. Plotka tym razem pochodząca od Jeremy'ego Konrada, autora serwisu MCU Cosmic, który no, też miał na koncie parę tutaj doniesień, które się sprawdziły, więc możemy w jakimś tam stopniu zaufać tym doniesieniom. I plotka, i tutaj Jeremy Conrad zaznacza, że jest to, że dzieli się tym tylko jako plotką, natomiast mówi, że informator jest tutaj dosyć wiarygodny, że w tym momencie Marvelowi udało się uzyskać pełną kontrolę nad Hulkiem, przy okazji też Namorem, który...
Jak to brzmi? Marvel uzyskał pełną kontrolę. Przepraszam.
To nie jest łatwe.
W komiksach próbowali od dawna, a wreszcie się udało.
Mieli to, czego Illuminati nigdy nie sięgnęli.
Tak, w komiksach się nie udało. Marvel przyszedł, myszka Mickey zabił.
Ale i nad Namorem jednocześnie, nie? To jest w ogóle wow. W każdym razie, no wiemy, że od dawna były te problemy związane z przede wszystkim prawami do dystrybucji tego filmu. Filmów z tą postacią, solowych z tą postacią. Dlatego też poza tym filmem Incredible Hulk, który jeszcze w ogóle był robiony przez Universal, no bo wtedy Marvel nie miał Marvel Studios pod swoim tutaj... Disney jeszcze nie miał Marvel... Nie, inaczej. Marvel Studios faktycznie nie miał jeszcze tutaj studio, które mogłoby wyprodukować samo film. Później oczywiście Marvel Studios nie chciało robić filmu z Hulkiem, no bo wówczas prawa dystrybucji miałby mieć Universal. Nie chcieli się dzielić kasą, powiedzmy. Natomiast Hulk jak najbardziej mógł się pojawiać w innych filmach, dlatego też w takim Thor Ragnarok na przykład Hulk miał w zasadzie bardzo dużą rolę, no ale film nie nazywał się Hulk, więc nie było w związku z tym problemów.
Bardziej jest właśnie, że będą mogli używać Hulka w tytule w końcu i jako reklamowego.
Ale nie, bo nie to, sądzę, to, że żeby już to chcieli. Mocno wchodzili.
No właśnie, i tutaj się pojawia to pytanie, nie? Czy, no bo tak. Wiadomo, że lepiej mieć prawa do tej postaci niż nie mieć. Do Namora pewnie nawet w większym stopniu, bo to jest postać, której jeszcze nie wykorzystali i może ktoś kiedyś będzie miał jakiś pomysł na to. Zresztą spekuluje się cały czas o tym Black Pantherze 2 i tak dalej, więc zobaczymy.
Ale właśnie w tym cały czas w tym stężu jest duża szansa, bo mamy ten tweet, którego musiał usunąć szybko Scott Derrickson, gdzie mocno zapowiadał pojawienie się Namora, bo wrzucał tą okładkę, gdzie tam mamy doktora Strange'a, którego tam Namor dusi gdzieś pod wodą i on to usunął i to wrzucił Scott Derrickson, nie? I tam
tak,
było takie...
Jeszcze pojawiła się jedna plotka, ale to już dużo mniej wiarygodnego źródła, więc nie bierzcie jej w ogóle jako coś sensownego, bardziej jako jakieś chęci czy spekulacje, ale jakby coś, na co byłaby szansa. Jest bardzo prosty sposób, żeby odświeżyć markę Defenders. Robisz nowy film, nazywasz go Defenders, ale zamiast robić to, do czego przyzwyczaił Netflix, Defenders, bo to się nie sprzeda, robisz inne postacie, które de facto są pierwszymi Defenders, które i tak kochasz. I to jest właśnie Namor, Hulk, Doctor Strange, skoro o tym wspomniałeś, i Silver Surfer. I wydaje mi się, że na taki film to się składa, ale w tym momencie dalej prawa dystrybucji nie byłyby im potrzebne, w sensie to dalej nie podchodziłoby pod dystrybucję Hulka, więc... Fajnie mieć, ale nie, ja naprawdę nie sądzę, żeby tego użyli. Nie widzę jakby powodu, żeby robić film o Hulku w tym całym grafiku.
No nie, to podstawą jest to, żeby mieć wszystko w jednym miejscu, nie? No,
plus...
Po co miało być to, wiesz, gdzie indziej, jak mogą być to u siebie, nie? Czy tak. Będą robić film, czy nie będą tego ruszać, no to mają kontrolę nad tym, nie?
Plus Hulk na razie udowodnił, jasne, zdolny reżyser, scenarzysta może zrobiłby fantastyczny film o Hulku, ja tego nie przeczę. Ale na razie to, co mamy historycznie, to widzimy, że Hulk działa najlepiej jako postać wspierająca. Jakby to Ragnarok był cudowny, kiedy Hulk grał drugie skrzypce. W pierwszych Avengers Hulk był dużym highlightem, jakby nie patrzeć, od kiedy Mark Ruffalo przejął tą rolę i tak dalej. Hulk jest naprawdę świetną postacią właśnie na drugim planie, natomiast no dwa podejścia do Hulka na pierwszym planie no nie były najlepszymi filmami.
Ja bym go jeszcze zobaczył na pierwszym planie i w MCU, ale na to już jest troszkę za późno. Nie po tym, co się stało w Ragnarok i nie po tym, co się stało w Endgame, nie? Tak po Age of Ultron, gdzie go tam w kosmos wywaliło, tam była szansa, żeby, wiesz, jakąś naprawdę historię mocno banero- i halkocentryczną, gdzie ta jest ich walka wewnętrzna, nie? I o kontrolę i w jakimś zupełnie innym miejscu, nie? To się rozgrywa z dala od Avengers, nie? Ale w tym momencie, gdy już go mamy na ziemi, jest w takim stanie, w jakim jest, nie? Że ta psycha jest połączona jego psychę, no to nie ma sensu znowu brnąć w to, co już jest za nim, nie? Już on przeszedł tą swoją drogę w filmach innych, nie?
Radek, ale powiem ci oryginalny pomysł. Weźmy tego Hulka i pokażmy, co robił w czasie pomiędzy Age of Ultron i wtedy zupełnie inaczej będziesz patrzył
ja
na ten film. Myślę,
ja
to jest świetny pomysł na rozwój postaci.
Niestety,
Black Widow zarobi miliard,
to będę się śmiał.
Spodziewaj się.
Kurczę, ja bym je cały czas Joe'ego Fixita w Vegas zobaczyć, jak Mark Ruffalo gra, wiesz, gangstera, nie? Tego szarego Hulka. To by było fantastyczne.
Takim włoskim
akcentem. Ale to też jest za, tak, ale na to też jest za późno.
Nie, wiecie, no, jest zawsze możliwe, że faktycznie istnieje jakiś fajny pitch, który jakoś postać Hulka będzie wykorzystywał, nie? Nawet nie musi być Hulk Bruce Banner, jakby tu chodzi o samą markę Hulk w tym momencie, więc może planują na przykład po serialu She-Hulk zrobić też film o tej postaci na przykład, nie? Jakby mówię czysto teoretycznie, ale wydaje mi się, że pod wieloma względami lepiej tę markę mieć tutaj. Jakby sam Hulk też jest tą postacią z tego korowego składu Avengers, która miała już parę tutaj ekranizacji, która jest jakoś tam popularna, którą też w sumie nie zrobiono nic jakby z nią w roli głównej, więc może kiedyś będą na te plany. Wiecie, historia, która się dzieje w przyszłości postapokaliptycznej, gdzie maestro rządzi i się okazuje, że to, co zrobił Bruce Banner w Endgame, czy oczywiście między Infinity War a Endgame, doprowadzi do tego, że ta część maestro się zaczęła u niego budować, nie?
Jest jeszcze jedna rzecz, którą ja widzę, ale to jest też taki totalny fanserwis. Czyli jeżeli chcą zrobić Hulk, to mogliby zrobić coś w rodzaju bardziej Hulks, bo skoro mają She-Hulk i mają Hulka, to mogliby spróbować zrobić... Wiemy, że najlepiej działają team-upy w filmach obecnie, że dużo bardziej chcemy oglądać filmy o dwóch bohaterach, którzy się wspierają. To już właściwie od Winter Soldiera pokazali doskonale, jak to działa, kiedy masz dwie postacie i właśnie Thor Ragnarok, kiedy Hulk i Thor byli buddy, a nie wiesz, solo. Że w tym momencie właśnie zrobienie tego w jakimś duecie, może jeszcze jak bardzo chcesz, to jeszcze możesz kogoś tam dopchnąć. Może Amadeusa Cho, jeżeli bardzo chciałbyś mieć jeszcze reprezentację kolejną. Albo, nie wiem, kolejna postać, którą możesz używać bez względu na wiek aktora, czyli Tadeusz Thunderbolt Ross, nie? I jego, on się coraz częściej pojawia. Był w Endgame, teraz wiemy, że w Black Widow znowu będzie, więc widzimy, że ta postać i ten aktor cały czas ma rolę w MCU. Może jego chcą zredkalkować, wtedy znowu możesz aktora grać do którego wieku chcesz, bo i tak jego wersja, wiesz, walcząca to jest CGI. I wtedy jakoś zbić to w tą drużynę Hulków i zrobić to jako Hulki, tu jeszcze widzę jakąś opcję.
Ciekawe, jak będzie ten świat Marvela wyglądał też po następnych filmach, nie? Może z Eternals jakieś postacie będą na tyle popularne, akurat po filmie, że to może otwierać jakieś nowe furtki, nie? Żeby na przykład team-upować Hulka z kimś z nich, nie? Bo też mi się wydaje, że nie będą jednak chcieli odłogiem zostawić tych Eternals, bo to jest jednak drużyna złożona z takich postaci, które będą musiały mieć jakieś swoje miejsce w tym świecie, nie?
Okej, znaczy wiecie, no ja nie jestem w ogóle fanem Hulka i kompletnie nie czekam na ewentualne solowe filmy, ale no nikt mnie nie zaskoczą.
Chyba, że z jakiegoś powodu to taka już szalona propozycja. New Mutants odnosi super pomysł, horrory tak. O, patrzcie, mamy taką serię, która teraz jakieś bije rekordy i w ogóle ma super recenzję i jest Hulkiem w klimacie horroru. Może to stuknijmy, nie? No mówię, to... Zawsze jest, ale to już poczekajmy na razie, czym New Mutants horror się przyjmie. Wtedy, jeżeli New Mutants byłby jakimś takim smash hit, nawet nie chodzi o to, że ile kasy by zarobił, ale wiecie, cały czas by się o nim gadało i tak dalej, wszyscy mówią, że tak, super bohaterskie horrory, wtedy pogadajcie ze mną, bo wtedy zacznę spekulować nad Immortal Hulkiem naprawdę poważnie. Na tą chwilę ja jeszcze się
też czekam na tego drugiego Doktora Strange'a, tak, nie? Na ile on się otworzy na horror, nie? I na takie akrobacje. Tak.
Jak pójdą w tą stronę z tymi filmami i one będą udane... Może?
Kurczę, a to już czujesz taką naturalną potrzebę tego, nie? Jak już myślisz o tych kolejnych filmach, nie? Jeszcze nie WandaVision, bo to będzie miał ten swój gatunkowy, wiesz, tam obraną drogę, ale już na poziomie właśnie Doktora Strange'a, nie? Już czujesz taką potrzebę, że kurczę, no popchnijcie to w horror, nie? Już mamy te filmy, one są tak się robią podobne do siebie, że chcesz, żeby w tą nową stronę, nie? Żeby tego więcej było, nie? Bo już szczególnie, że pierwszy Doktor Strange narobił smaka tylko i nie pociągnął tego.
Sprodo i gówna tylko wszystko.
Tak. I wtedy Immortal Hulk zobaczyć naprawdę takiego Hulka, jakiego jeszcze nigdy nie widzieliśmy w takim kontekście, to wiesz, kupuję bilety już dzisiaj, ale...
No, szczególnie, że kurczę, przecież Mark Ruffalo jest naprawdę świetnym aktorem, nie? Jak się postara, to myślę, że wyciągnął go z takiej roli.
Marka Ruffalo w horrorze zobaczyć, nie? Zawsze cię kojarzy z tymi, wiesz, takimi ale Markami Ruffalo.
Fantastycznie zobaczyć tego Bruce'a Bannera, który już trochę inaczej myśli dzisiaj o całej tej akcji po swoich przejściach.
No dobra, to przeskoczmy w takim razie do kolejnego tematu. Radek wspomniał o WandaVision, no to mamy taką niepozorną informację, bo w ramach zapowiedzi What's Coming to Disney Plus in 2020 jednym z tytułów, który tam przemknął po prostu błyskawicznie z tą taką grafiką promocyjną w tle, było WandaVision, które wcześniej oczywiście zapowiadane na 2021 rok, ale okazuje się, że dołączy do The Falcon and the Winter Soldier jako drugi serial Marvel Studios w ramach tutaj platformy Disney+. No, mówi się oczywiście, i chyba nawet my też to rzucaliśmy, że no, odkąd ten Mandalorian zniknął z oferty Disney+, trochę nie za bardzo jest co tam oglądać. No, jasne, było to jeszcze High School Musical, który było całkiem źle oceniany, ale tak poza tym, to tak sobie, nie? Więc myślę, że jest to odpowiedź tutaj na to, żeby jak najszybciej jednak wyprodukować jak najwięcej kontentu, do którego warto by w ogóle mieć tą platformę. Też mówi się o tym, że sporo osób no, anulowało swoją subskrypcję, czy raczej nie będzie jej przedłużać, no bo w sumie po co, nie? No,
ja jestem przekonany, że do Falcon and Winter Soldier to subskrypcje, te szalone subskrypcje, które Disney Plus odnotowywał, wiesz, jak się chwalili się tymi milionami subskrypcji, które leciały po prostu jak świeże bułeczki, to tak opolecał. Jestem przekonany, że jeszcze niektórzy ludzie tak od razu nie odsubują, bo to wiesz, ze zwyczaju i tak dalej, ale przyjdzie, wiesz, kwiecień, może czerwiec i nagle się okaże, kurde, trochę mi się nie chce bulić za tą subskrypcję, jak w sumie z tego nie korzystam.
Rozumiem, inne platformy będą miały swój content, który będzie.
Tak, inne platformy będą miały swój content. Rozumiem, tak jak mówiliście swego czasu, zwracaliście uwagę, jeżeli ktoś ma na przykład małe dzieci i chce im puszczać po prostu bajki Disneya, wiesz, pyk, lecą i z głowy. Okej, okay, jasne, ale no to jednak to jest duża na pewno grupa ludzi, ale to nie jest na pewno tak duża, jak obecnie zasubskrybowała, umówmy się, ze względem Mandaloriana. Więc to się składa z innymi raportami. Kiedy Kevin Feige powiedział, że ej, wiem, że myśleliście, że po małej zapowiedzi ten Moon Knight, tam jest Marvel, to She-Hulk, to ho, jeszcze daleko. Nie, pod koniec tego roku będziemy mieli nakręcone, w następnym będziemy wyrzucać. Więc w momencie, w którym sobie myślisz, że okej, czyli mają trzy nowe seriale, które jeszcze przyspieszyli i chcą je walnąć w następnym roku, dodając do, co tam jest, Hawkeye, jakie są seriale w następnym roku z tych poza tymi trzema? What If jest na pewno?
Loki.
I jak do tego dorzucisz... Chyba tyle. Plus w tym roku masz drugi sezon Mandaloriana i tak dalej. Ja myślę, że Disney jak najszybciej chce dojść do punktu, w którym te seriale, przerwa między jednym serialem a drugim będzie mniejsza niż miesiąc, żeby ci nikt nie chciał odsubowywać. Więc teraz możliwe, że odkryli, że mogą to już zacząć pod koniec tego roku. Więc pewnie pójdzie tak, Mandalorian na jesieni, Mandalorian się skończy, nawet nie miesiąc przerwy, Falcon Winter Soldier, nawet to się nie skończy, WandaVision, to wiesz, znowu nie miesiąc przerwy, wchodzimy w następny rok. Myślę, że teraz będą dbali o to, żeby ten high quality, powiedzmy, content był zawsze dostępny, bo... widzą, jak odpływają subskrypcje i myślę, że oni nie są głupi, żeby i od razu wiedzieli, że tak to będzie, po prostu myśleli, że mogą się nie wyrobić, a jeżeli widzą, że są w stanie się wyrobić i będą w stanie produkować ten content cały czas, to oczywiście, że przesuną i oczywiście będą to starać się jak najbliżej siebie trzymać.
No plus ten Mandalorian myślę, że pokazał dosyć jasno, że faktycznie może to działać tak, że wystarczy im, wiesz, jeden ważny tutaj wysokoprofilowy serial w jednym momencie, a i tak masa ludzi będzie tylko dla niego subskrybować ten serwis, nie? Więc w momencie, w którym w 2020, a już później w 2021 będą mieli tego na tyle dużo, żeby praktycznie zawsze coś było, no to myślę, że wtedy już sytuacja będzie spokojna.
Plus mają, no wypuszczają to co tydzień, nie? Odcinek. To też im będzie trzymało widzów dłużej, nie? Niż...
No to chodzi, żeby nigdy nie było momentu, że możesz odsubować, bo jak tylko odsubujesz, to zdąży się w ciągu tej subskrypcji pojawić kolejna rzecz. Mamy jeszcze w 2021 Cassiana Andora chyba, Obi-Wana oczywiście, więc jak to wszystko złożysz razem z tymi Marvelowymi serialami, to da ci naprawdę spory ciąg tygodni, która zapcha ci większość ramówki roku. Więc stwierdzili, ej, jeżeli WandaVision jest gotowa, może nie czekajmy z tym na 2021, może naszą machinę odpalmy już w tym roku, a w tym roku mamy trzy wtedy seriale, nie? No to jakby nie patrzeć, jeżeli każdy ma 8 odcinków mniej lub mniej więcej,
to każdy 2 miesiące.
To są 2 miesiące, więc w tym momencie jak wystartujemy w październiku, a o wszystkim mówi się na jesieni, to do końca roku już dociągniemy.
No. Loki też w 2020 zdaje się.
Nie, w tym?
A nie, w 2021.
W tym tylko Falcon Winter Soldier miał być do tej pory.
Dobra. Okej, okay, no to w sumie tyle o tym na razie. I ostatnia rzecz, tutaj troszkę wrócimy do tematów związanych z Foxem i Deadpool 3. Mówiliśmy jakiś czas temu właśnie o tym, że scenarzyści zdaje się wspominali o tym, że jeszcze kombinują, jaka wersja będzie odpowiednia, ale jednocześnie, że no mają dowolność w zasadzie, w którym kierunku będą chcieli iść, czy ma to być film PG-13 mocno związany z MCU, czy niekoniecznie, czy raczej coś, co było robione do tej pory. Więc może już nie będziemy się w to jakoś mocno wgryzać, natomiast przypomnijcie mi proszę, jakie jest wasze stanowisko na ten temat, w jakiej formie wy byście chcieli tego Deadpoola zobaczyć, bo ja cały czas uważam, że jakby jak najbardziej można zrobić Deadpoola PG-13 albo inaczej, można było zrobić Deadpoola PG-13, to by działało i sama postać jak najbardziej dalej by zachowała swoją tożsamość, ale mam wrażenie, że ta marka już w tym momencie, filmowa marka już jest tak mocno jednak zespolona z tym, wiecie, gimnazjalnym humorem, żarcikami, o seksie i tak dalej, że raczej bezpiecznie będzie to trzymać w tej konwencji.
Ej, sorry, jedna rzecz, bo na pewno nam wytknął to w komentarzach. Radek, powiedziałeś przed chwilą 3 miesiące. 6 miesięcy. 3 seriale po 8 odcinków każdy, 8 tygodni każdy, 2 miesiące no, każdy serial.
Nie, ja mówiłem o to, że każdy serial. Nie, mi chodziło o to, że każdy serial to są 2 miesiące.
Okay.
Wiesz,
że okay. Każdy. To tak, nie, to dla jasności, tak, dla komentujących, tak, bo na tak, pewno tak, ktoś
każdy,
to wytnie.
Tylko, że jeden wchodzi po tych 2 miesiącach, kiedy ten się kończy. Dobra. Wiesz, o co mi chodzi, dobra. Nie? Deadpool. Nie, że oni razem, wiesz, i to zajmie ci 2 miesiące, nie? Bo to byłoby bez sensu.
Okej, okay, to Deadpool. No. Widzieliśmy, zrobili tego Deadpoola, którego nikt nie obejrzał w PG-13, ale nie dlatego, że był słaby, tylko dlatego, że już to był ten sam Deadpool i nikomu się nie chciało wracać po raz kolejny tego samego Deadpoola, ale po raz kolejny mówię, warto zobaczyć te fragmenty, które dodano z Fredem Savage'em, dobrze mówię? Fred, on jest?
Tak.
No, tak. Które pokazują, co możesz robić w PG-13. I ten sketch cały o walce z Mattem Damonem, które jest pipnięte, więc jest Matt Damon, to jest złoto po prostu, jak on to robi i cała ta rozmowa. I to jest uznane jako PG-13 przez pipnięcia. Więc popatrzmy na to, że możesz to zrobić i naprawdę, jeżeli ktoś... Polecam bardzo zobaczyć Once Upon a Deadpool. Nie dlatego, że Deadpool 2 był fantastycznym filmem, ale tylko pokazać, jak naprawdę mało stracił ten film w tym momencie dzięki po przerobieniu w PG-13. Mało tego, niektóre rzeczy stały się śmieszniejsze przez pewne ograniczenia. Więc absolutnie Deadpool mógłby działać w PG-13. I dalej podejrzewam, że wcale to, że film będzie dalej R, bo tak jak mówisz, marka jest taka, jaka jest, to wcale nie wyklucza cały czas kamiosów Deadpoola w PG-13. Cały czas wyobrażam sobie, że gdyby Kevin Feige chce mieć oczko na Deadpoola w razie czego w swoim MCU, jeżeli chciałby użyć go w
PG-13. To jest taka postać, te łamanie czwarte ściany i te inne zagrywki, że on spokojnie może lawirować między PG a R-ką i to nic mu nie zabierze, nie?
Dokładnie.
A jednak tą serię główną bym zostawił pod tą R-ką, no bo ona już jest jednak mocno w tym zatopiona.
Masz swoją publikę.
Tak, że możesz zabrać tą krew, ale no jednak te wulgaryzmy, te inne takie rzeczy, do których musi mieć R-kę, no to one są już na dobre związane z tą postacią, nie? Chociaż wiemy, że ta postać w komiksach przez lata działała bez R-ki i była popularna, nie?
No. Jasne, bardziej, że wiesz, w PG-13 to też trochę w nawiązaniu do tego, o czym Oskar mówił. Czasami musisz jednak trochę polawirować z tym dowcipem. Musi być jednak trochę jakby opierać się, jeśli to ma być dowcip, który ma być troszkę bardziej odważny, to musi się opierać na jakimś niedopowiedzeniu i tak dalej. Często to jest zabawniejsze niż faktycznie rzucanie jakimś fakiem, nie? To jest częsta reguła. Natomiast no, jeśli już mamy to odhaczone, jakbyśmy chcieli, żeby ten film wyglądał, no to możemy się tutaj też podzielić informacją, że Ryan Reynolds, udzielając wywiadu dla Kelly Ripy i Ryana Seacresta w ich programie, powiedział o tym, dosyć potwierdził to, o czym wiedzieliśmy od jakiegoś czasu już, tego nie wiedzieliśmy, że rozpoczęły się prace jakby już konkretnie nad kolejnym Deadpoolem, razem z całym zespołem Marvel Studios, tego nie wiedzieliśmy, ale wiedzieliśmy, że Marvel Studios, nie, że za Deadpoola teraz będzie odpowiadało Marvel Studios, a nie Fox, więc jednocześnie no, zmienia się ktoś, kto będzie doglądał tego projektu z Emmy Watts, która wcześniej była szefową Foxa, no teraz się przeniosła pod oko Kevina Feige'ego. No i co tu dalej? Oczywiście Reynolds skomentował tym, że hej, teraz tutaj pracujemy in the big leagues, więc super. Pewnie będzie to oznaczało jakiś większy budżet dla nich, być może. Pewnie no, większe możliwości, więc kto wie, może ten film wyjdzie dużo ciekawiej. Natomiast kurczę, ja bym się dużo bardziej cieszył, mimo wszystko, jakbym dostał informację, że może jesteś inni scenarzyści będą pracować nad tym filmem, bo mam wrażenie, że jednak robota, którą do tej pory wykonywali dotychczasowi ludzie, no już troszkę się wyczerpała, jakby formuła się trochę wyczerpała. Więc może ten, wiecie, może nowe studio tutaj wprowadzi trochę świeżej krwi, ale jednak wolałbym, żeby ktoś inny pisał scenariusz w tym momencie.
No, też bym się, że się zmienili, bo Deadpool to jest taka postać, którą właśnie powinien co film ktoś inny pisać, nie? Żeby to było cały czas coś nowego, a nie jechało na tym samym, bo to już dwójka jechała tak bardzo na tym jednym biegu, który wiesz, bo jedynka była sukcesem, nie, to róbmy to samo z dwójką, tylko tutaj jeszcze działało, że było dużo postaci, nie, i były takie rzeczy, które ci wiesz, uwagę zabierały od tego, jak ten film jest bardzo przypominający jedynkę, nie? Cały czas coś ci to odbierało cię uwagę, no a przy trzeciej części może być już naprawdę, naprawdę czuć zmęczenie materiału.
Ale tak samo było w komiksach de facto. Właściwie nie było żadnego ranu, nawet te, które mi się bardzo podobały, który gdzieś po drodze się nie wytracił. Trochę z ranem Joe Kelly'ego, ale jeszcze ja mam wielkie tutaj szkła nostalgii, jak patrzę na ten ran po prostu i
ale
dlatego...
Też, ale jak wiesz, na przykład ja Kelly'ego przypominałem sobie teraz z Egmontu w tych klasikach i kurczę, no postarzało się.
No
tak.
Właśnie.
Nadal jest okej, okay, ale lepiej działało to kilkanaście lat temu.
Uwielbialiśmy ran Dugana i Pozena, ale on też wytracał, a już potem jak Dugan sam to przejął,
no szybko, on już to poleciał po w sekundę, tomie, nie? Już,
no. O to chodzi i właśnie za każdym razem, lepszy czy gorszy, Deadpool musiał cały czas zmieniać formę i prawda jest taka, że te rany są też zupełnie inne i humor scenarzysty jest inny, jeden do ciebie trafia, drugi nie.
No najlepsze, wiesz, najlepsze były te momenty, kiedy ktoś krótko pracował przy nim, tak, intensywnie i powiedział to, co chciał, nie? Jak był Priest, jak była Gail Simone, nie? To były takie rzeczy, które były, wiesz, na raz i fajnie.
Czy jak Joe Kelly na chwilę wrócił do Spider-Man and Deadpool powrocie i wszystko, co było długo ciągnięte, gdzieś tam się wytracało, no bo też taka jest natura tego humoru. Nie, cały czas z jednych żartów nie będziesz się śmiał, jakby komicy jak robią swoje najlepsze show, no to pracują między jednym materiałem, a drugim z dużą przerwą. Nie możesz non-stop, tydzień w tydzień wypuszczać tego. I jeśli chodzi o filmy, no to ja już uważam, że dwójka była pod tym względem wytarta. Jedynka była na dobrą sprawę nie była jakimś super filmem, ale ponieważ była tak innowacyjna i wprowadzała to wszystko, musiała to wszystko przedstawić i tak dalej, zrobiła dobrą robotę. Z dwójką mam ten problem, że tam jest masa fantastycznych gagów, fantastycznych scen, ale ten film bardziej przypomina mi to, czego się bałem, że będzie Deadpool, czyli gagfest, a nie spójna narracja. Tam są bardzo fajne gagi, od gagu do gagu.
Gagfest brzmi jak rodzaj filmu porno, ale...
Natomiast wiesz, i żeby to była spójna narracja, a tam fajnie jak przeskakujesz od jednego żartu do drugiego, tak, ten już to powiedziałem, gość, który nie ma żadnych mocy i skacze z nimi na spadochronie, Peter, i on idzie do domu, to jest zabawne, jak oni skaczą
to
wszyscy...
Było fajne, ale było lepsze w MacGruberze.
Tak, ale wiesz, ten cały właśnie, że oni wszyscy skaczą i umierają, okej, to jest zabawne w tym momencie, ale potem miałeś takie całe... kawały filmów, których de facto nic mnie nie obchodzi, to nie jest jakoś wyjątkowo zabawne, nie jest poruszające i od czasu do czasu wskakiwał ten naprawdę śmieszny motyw i idziemy dalej. I ja szczerze mówiąc nie chcę powtórki tego, jakby jeżeli to miałby być motyw skeczy, no to okej, jak ktoś wpadnie na świetny pomysł i zrobi z filmu antologię krótkich historyjek Deadpoola, może by to przeszło, ale jako spójny film znowu wracać do śmieszne, nie obchodzi mnie, nuda, śmieszne i tak dalej. Przy trójce już bym wymiękł wtedy.
Ja bym właśnie chciał, żeby to poszło w jakimś kierunku. Albo właśnie filmu, który się kompletnie skupi tylko i wyłącznie na tym, żeby być zabawnym, albo na filmie, który będzie chciał jakąś historię opowiedzieć. Nie? Natomiast te Deadpoole były takie... Nie były ani jednym, ani drugim do końca. Zresztą no, Paul Wernick i Reed Reese, którzy te filmy pisali, no to też nie są, wiesz, wybitni scenarzyści. Nie, nie mają takich filmów na koncie jak ostatnie Six Underground, to Netflixowe, jak oba Zombielandy, jak Life... Jak G.I. no tak, Joe Retaliation,
jak
które
na to,
było
jak
straszne.
Na fabułę, jak no to, jak na fabułę, to jest słabiutkie.
To jest w ogóle, te Deadpoole to i tak są jedne z lepszych ich filmów w ogóle napisanych. Więc kurczę, no niech sobie radzą dobrze. Dostają ostatnio cały czas robotę gdzieś, więc pewnie zasługują. Natomiast no, chciałbym, żeby jednak zajęli się tym jacyś inni ludzie. Nie wiem, weźcie ten Lorda i Millera, niech zrobią film o Deadpoolu i będzie dobrze.
Oni by z PG zrobili takie piękne z Deadpoola. No. Bez erek, bez tego, tak jak mówiłem, odbijania uwagi tym, wiesz, kurwami, tymi wszystkimi rzeczami, które są pod erką, tylko po prostu dobrą opowieść, nie, o Deadpoolu, który łamie czwartą ścianę, który jest cholernie zabawny. Ale bym teraz
na korzyść Deadpoola, tego drugiego, muszę powiedzieć, że wstęp do Deadpoola razem z pierwszą piosenką, ale nie dlatego, że ta piosenka jest tak super, też doceniam, ale w kontekście jakby tego, co się stało, to całe intro Smutnego Klauna, uważam, że było perfekcyjne. Problem jest dalej taki, że dalszy film kompletnie to olał i jakby podłapał to zupełnie w tą stronę tych gagów, ale na przykład gdyby pociągnąć tutaj spójny temat, dalej oczywiście śmieszny, ale na przykład uderzyć bardziej w czarny humor, czy z tym rodzaju, może to by zadziałało w ten sposób, ale na tą chwilę obawiam się po prostu kolejnego zbioru skeczy, nie? I szkoda. Deadpool jednak mógłby spokojnie mieć spójny film, a nie tylko ej, pośmiejmy się teraz z tego, a teraz z tamtego.
No nie wiem, może jak pojawi się w tym świecie jakaś inna postać. To trochę jak to w komiksach działało, nie? Że pojawił się jakiś Deadpool, który był bardziej Deadpool niż Deadpool i rola też Deadpoola się zmieniała. Więc może trzeba poczekać na to przy okazji filmów. Znaczy też wiecie, no tutaj ten pomysł na to, żeby Deadpoola pisał każdym razem ktoś inny, no brzmi fajnie. I fajnie, że w komiksach to działa, ale no ja wiem, że w ramach Hollywood to nie ma nigdy miejsca, nie? Jeśli coś działa, no to jedziemy z tym jak długo się da. Dopiero jak zaczyna nie działać, to wtedy myślimy nad zmianą, więc też z drugiej strony nie dziwi mnie to, że jakby autorzy filmu, które odniosły już sukces do tej pory, są wzięci na kolejny, trzeci film. No bo jakbym był producentem, to kto wie, czy też bym tak
Jedna nadzieja jest taka, że mają teraz dużo większą piaskownicę do zabawy. Bo jeśli Kevin Feige im powie, tutaj macie otwarte drzwi, bierzcie co chcecie z mojej piaskownicy i możecie tutaj robić gagi wokół całego MCU, jak tylko chcecie, to może nawet wtedy to zadziała, choćby dlatego, że okej, jeszcze nie mieliśmy takiego fajnego, takiej autoironii od MCU, nie? Jeszcze tego nie było, więc wtedy nawet gdyby to był zbiór gagów, ale bardzo określony, w określonym tonie, do określonego tematu się odnoszący, to może uratować jeszcze na jeden film dłużej. Już czwórki nie widzę wtedy wcale, ale jeszcze, jeżeli faktycznie dostaną ten zapas z MCU, tak jak wielokrotnie spekulowaliśmy, jeżeli oglądaliście nasze materiały, czyli na przykład wsadzanie Deadpoola w ważne sceny z MCU, nie? Jak na przykład ta wielka walka z Endgame i gdzieś tam Deadpool też biega i że o nim zapomnieli, czy coś takiego. Tego typu rzeczy mogą mnie jeszcze przez jeden film bawić, nie? Więc tutaj kciuki, że chociaż dostaną tą... To tutaj właśnie zabawki od spokoju Feige'ego.
No dobra, to trzymam kciuki oczywiście, że ten film wyjdzie całkiem nieźle. No i to by było chyba na tyle. Większych newsów związanych z Marvelem przynajmniej póki co nie dostaliśmy, natomiast rzeczami z, nie wiem, może jak się uzbierają kolejne rzeczy z DC poza tutaj castingowymi rzeczami, czy tym informacją o serialu o Blue Beetle, no to też sobie to zbierzemy do kupy. Tym bardziej, że to...
Jeszcze warto
jakby ktoś
dodać,
pytał, to wiemy, że Colin Farrell jest pingwinem. Tak. I o tym pewnie też powiem w jakimś
czasie. Wiemy, że zdjęcia do Batmana ruszyły i ludzie tam z pralkami i innego rodzaju urządzeniami nagrywającymi próbują podłapać. Natomiast cały czas, jeśli chodzi o Marvela jeszcze, to no, jest ta informacja, że właśnie gadaliśmy o tym w którymś z ostatnich materiałów, że trailer do Black Widow kolejny, uwaga, uwaga, ma być sooner than you think. Czyli że stosunkowo niedługo. Wszyscy myślimy, że to przez to, że emocje związane z tym ostatnim trailerem nie były najwyższe. A to jasne, to jest, to był trailer tylko zapowiadający, że ten film w ogóle powstaje dla wielu osób, ale z drugiej strony, no to film coraz bardziej się zbliża, już niecałe pół roku nam do niego zostało, a no jednak oni chcieliby zacząć powoli ten hype budować, żeby chociaż była jakiś element, o którym ludzie będą rozmawiać. Wiecie, jak czasami w tych trailerach rzuca się ten czuły We're Home, nie? Tą jedną rzecz, która działa, ten trailer nie miał nic takiego niestety. Więc myślę, że ktoś w dziale marketingowym się zorientował, że to był po prostu źle zrobiony trailer i nie zdziwię się, jak w styczniu jeszcze dostaniemy następny trailer Black Widow. Jeżeli będzie bardziej interesujący, jeżeli faktycznie nas czymś zahaczy, to pewnie o nim pogadamy.
Na pewno teraz będą uderzali w takie tony, żeby się od tamtego odejść, nie? I coś innego pokazać, nieco teraz przyciągnie. Teraz
Bijący niedźwiedź, amen.
No, nie będzie. O, niedźwiedzia pokażę. Zobaczycie, będzie
niedźwiedź. Ja jestem przekonany, że pokażą niedźwiedzia.
Jak macie niedźwiedzia w filmie, to musicie go pokazać. Ale nie umiem teraz pokazali niedźwiedzia w końcu. Tak, ale 3 lata czekaliśmy.
Przyznaj, to byłoby genialne zagranie, kiedy masz taki totalnie skrojony, szpiegowski film, ale jedzie do Rosji, jakiś tutaj gadżet i nagle cholerny wielki niedźwiedź wychodzi, no, wiesz, z wódą w ręku.
Wiesz, skupić na tej ostatniej scenie, że ona idzie do jakiegoś baru, wiesz, gdzieś tam w Rosji, jest cisza, wiesz, wchodzi jak u Tarantino w tym Hateful Eight,
otwiera
drzwi, a tam niedźwiedź siedzi i sobie nalewa, nie, i jej podsuwa.
Ale wszyscy by wtedy o tym trailerze gadali.
Tak, nie musieliby mówić, kto to jest. Nie musiała z nim słowa zamienić, nie? To
ludzie podaje
wszędzie niedźwiedzia.
I podaje kielona wszędzie... i razem wypijają. Coś takiego. Wszyscy by gadali o tym trailerze wtedy, więc ja jestem przekonany,
filmów,
że będzie.
Czemu my tych filmów nie robimy? Niech nas coś zgłosi.
Przynajmniej trailery. Ale jestem przekonany, że będzie niedźwiedź.
No patrzę, czy jeszcze coś się dzieje. Widzę, że Gwyneth Paltrow ogłosiła, że odpoczywa sobie od aktorstwa i nazywa to semi-retirement.
No, teraz jest jej ten dokument o jej firmie na
Więc
Netflixie.
Więc najwyraźniej
zobaczyć.
Gup zajmuje...
Może zrobimy materiał o gup. Ja już John Trump zrobił idealnie.
Próbując to wymówić. Gup zajmuje za dużo czasu najwyraźniej. I to faktycznie będzie jakiś dokument na Netflixie i aż po prostu ostrzę sobie zęby,
już
żeby
chyba,
obejrzeć to szaleństwo.
Wyszedł już chyba, czy to trailer tylko wyszedł.
Chyba trailer.
Ja czekam na ten dokument. To ja czekam.
Czekam bardzo, aczkolwiek to będzie taka baza do tych wszystkich komentarzy videos na YouTubie, że aż czekam podwójnie na to.
Jeśli ktoś chce wiedzieć, czym jest gup, musi zobaczyć materiał John Trona.
Jeśli szukacie kosmicznych kamieni energetycznych do swojej pochwy, no to gup jest
prawdziwy idealny. Marvel, tam są prawdziwe kamienie nieskończoności. O Jezu, nie, zobaczcie ten materiał John Trona, bo on jest cudowny. No. I od razu o tym, jak Dan Aykroyd robi tę wódkę w czaszkach. Zobaczcie Johna Trona, oglądajcie.
No nic, ale nie no. Generalnie kibicuję aktorom, szczególnie jak mają jakieś tam inne projekty obok aktorstwa, ale to gup to jest najgorsza rzecz na świecie zaraz po Hitlerze, więc... Dobra, to może skończmy na tym widzimy się w takim razie w kolejnych materiałach. Słuchajcie, być może tak, że do czasu publikacji tego materiału coś się pojawi w międzyczasie. Postaramy się raczej wszystko w swoim czasie jeszcze omówić. Natomiast oczywiście, jeśli będą jakieś kolejne newsy, to oczywiście do nich przejdziemy. I czekamy na trailer Black Widow w takim razie. Jeśli będzie o czym mówić, to też pewnie sobie skomentujemy to, co tam się wydarzyło.
Jak będzie niedźwiedź, to na pewno będzie materiał.
Tak. Niedźwiedź ma moje pieniądze już.
No, w takim razie dajcie nam znać, co myślicie o tych rzeczach, o których wspominaliśmy tutaj. Był z nami Radek Pisula, Oskar Rogowski, ja się nazywam Gastelmach i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.